Gość po 17. Na rozmowę Radia Łódź zaprasza Sławomir Jastrzębowski.
A naszym dzisiejszym gościem jest profesor Mirosław Banasik, politolog, specjalista od spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, kto to jest w dzisiejszych czasach szpieg? To znaczy, my wydaliliśmy 45 dyplomatów rosyjskich, bo podobno szpiegowali. Oczywiście nie poznamy szczegółów, tym się zajmuje ABW, ale co oni mogli takiego zrobić rzeczywiście, że zorientowaliśmy się, że są dla nas bardzo niebezpieczni? Jak to wygląda w dzisiejszych czasach? Bo mamy taki pogląd, który, nie wiem, bazuje na Bondzie albo na tego typu szpiegowskich filmach, a tutaj chyba to jest mrówcza robota.
Tak, oczywiście. To jest bardzo benedyktyńska praca, powiedziałbym. Ale ogólnie przechodząc do definicji szpiega, no to trzeba powiedzieć, że jest to osoba, która przekazuje informacje dla obcego państwa. Informacje, chodzi o informacje, które są wrażliwe dla funkcjonowania państwa, więc dotyczą ogólnie problematyki bezpieczeństwa, obronności. W tej chwili to nie tylko takie informacje są wrażliwe, które dotyczą ilości czołgów, bojowych wozów piechoty, rodzaju posiadanej przez dane państwo uzbrojenia, ale w tej chwili świat odbywa się, życie przebiega w świecie wirtualnym, w związku z tym bardzo wrażliwe stają się wszelkie dane, które są do pozyskania w internecie, a więc tak jak mieliśmy przykład sprzed kilku dni, była to osoba, która pracowała w ratuszu i tam miała dostęp do danych osobowych szerokiego grona ludzi. I te informacje, jak słyszeliśmy z mediów, zostały przekazane do Federacji Rosyjskiej. A więc jeśli chodzi o szpiegowanie, potocznym językiem mówiąc, to generalnie mamy na myśli przekazywania różnorodnych informacji. To nie chodzi tylko o informacje dotyczące, tak jak wcześniej powiedziałem, takich najbardziej kluczowych teraz dla nas spraw związanych z bezpieczeństwem, ale bardzo mocno też rozpowszechnione są informacje dotyczące gospodarki, funkcjonowania państwa.
Panie profesorze,
zajmuje się wywiad gospodarczy.
Panie profesorze, jak pan ocenia przebieg wojny na Ukrainie? Wszystko miało się skończyć w ciągu 2-3 dni podobno. Ukraińcy mieli witać z kwiatami wyzwolicieli rzekomych od nazizmu. Widzimy, że no, nie ma tych wyzwolicieli, nie ma żadnego przywitania nawet na samym wschodzie Ukrainy, który to wschód Ukrainy miał być podobno prorosyjski. Okazuje się, że wcale nie jest, nie ma zamiaru być. I jeszcze, no jeszcze podpytanie do tego pytania, jaki pan widzi dalszy scenariusz?
Tak, więc okazuje się, że te kalkulacje, które dokonała Federacja Rosyjska przed inwazją, okazały się bardzo błędne. To nie jest ta sytuacja z 2014 roku, gdzie praktycznie całe jednostki bez walki poddawały się do niewoli. W tej chwili sytuacja jest zupełnie inna od tej, która miała miejsce w czasie aneksji Krymu. Tutaj bardzo widać zdeterminowaną społeczność, społeczeństwo ukraińskie do obrony własnego terytorium, do obrony własnej ziemi, do obrony własnych budynków. I tutaj trzeba powiedzieć, że Putin i jego otoczenie bardzo przeliczyli się. Myśleli, że to pójdzie jak płatka i w ciągu kilku dni będą defiladę w Kijowie. Nic takiego się nie stało. Determinacja ludzi do obrony terytorium Ukrainy jest bardzo wysoka i tutaj widzimy heroiczną obronę całego społeczeństwa. I uważam, że skoro Ukraina przestała już prawie miesiąc pod okupacją rosyjską, to biały flag w krótkim czasie nie wywiesi. Jeśli chodzi
o dalszy scenariusz.
Może dalszy scenariusz, to...
Jak ta wojna może się skończyć i kiedy?
Nie mam tutaj informacji bardzo pozytywnych. No jeden ze scenariuszy to jest wojna krótka, a tej wojny krótkiej nie ma. Ona mogłaby się zakończyć wtedy, gdyby Federacja Rosyjska zdecydowała się atakować na jednym kierunku, koncentrować się tylko na przykład na kierunku zachodnim, wycofać wojska z kierunku północnego z Kijowa i z południowego. No i wtedy ewentualnie po kilkunastu dniach, po tygodniu, po dwóch tygodniach można by przejść do rozmów pokojowych i starać się zatrzymać to terytorium, które byłoby pod okupacją. Drugi taki wariant dotyczący wojny krótkiej mógłby mieć miejsce wtedy, gdyby Federacja Rosyjska zgodnie z zapisami doktrynalnymi sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej użyła broni masowego rażenia, bo zwracam uwagę Państwa, że zgodnie z zapisami doktrynalnymi Federacja Rosyjska może używać broni masowego rażenia w sytuacjach takich, kiedy nie następuje rozstrzygnięcia z użyciem broni konwencjonalną. Federacja Rosyjska, żołnierze Federacji Rosyjskiej traktują broń masowego rażenia jako jedną z wielu rodzajów broni, tak samo jak artylerii na przykład, rakieta. Drugi taki scenariusz to jest...
To trochę nas pan przeraził, panie profesorze.
No nie, ja tylko mówię to, co wynika z zapisów doktrynalnych, natomiast to wcale nie musi mieć pokrycia w rzeczywistości, bo wiadomo, jakie są konsekwencje użycia takiej broni, szczególnie jeśli mamy tutaj na myśli broń jądrową. Ale chodzi tutaj tylko i wyłącznie o broń taktyczną, a więc o ładunki bardzo małej mocy. Nie takie potężne, które by ich konsekwencje miały w całej Europie czy na całym świecie, a to są małe ładunki jądrowe dedykowane na pole.
No tak, ale jeżeli raz ktokolwiek użyje broni jądrowej, to może rozpętać piekło.
Natomiast konsekwencje tego mogą być nieprzewidywalne, jak pan redaktor słusznie zauważył. Drugi scenariusz, jeśli pan redaktor pozwoli, to jest wojna bardzo długa. Wojna na wyniszczenie, wojna prowadzona w takim stylu, jak jest w tej chwili w Syrii, a więc konflikt, który opanuje całą Ukrainę i wojna pełzająca. I tutaj uważam, że Putin będzie dążył do stworzenia Ukrainy jako państwa upadłego. Czyli wszystkimi siłami będzie dążył do tego, żeby wiadomo, że nie traktuje Ukrainy podmiotowo, no i w związku z tym będzie starał się robić wszystko, żeby to
ale czy sam, panie profesorze, ale czy sam Putin gospodarczo i finansowo i ekonomicznie i też wizerunkowo to wytrzyma?
Tu jest właśnie pytanie, czy faktycznie przyniesie mu to korzyści. Na pewno Putin liczy się ze stratami i wizerunkowymi, i gospodarczymi. Przecież on już, zanim rozpoczęła się wojna, wyraźnie to zartykułował, że on ze swojej drogi obranej nie zejdzie, a można tak w skrócie powiedzieć, że zasoby osobowe Federacji Rosyjskiej są bardzo poważne.
Ale morale,
przecież,
ale
morale że żołnierze z ludźmi się nie liczą. Natomiast drugim aspektem, drugim problemem jest to, że ci żołnierze, którzy są zaangażowani w walkę, morale mają bardzo niskie.
Dokładnie.
Nie chcą walczyć z Ukraińcami, poddają się całymi pododdziałami lub też są takie przypadki strzałów w stopę, które powodują wyeliminowanie żołnierza z pola walki. Mamy do czynienia z aktami sabotażu nawet, tak? To robią wszystko, żeby pojazdy unieszkodliwić, zostawić w polu i oddać się w ręce.
Panie profesorze, muszę jeszcze pana o coś zapytać. Muszę pana zapytać o to, co się będzie działo jutro w Polsce. Do Polski przybywa po raz pierwszy prezydent Joe Biden, Kamala Harris, dopiero co była. Omija na razie Berlin, przylatuje bezpośrednio do Polski. Czego my możemy się spodziewać? Jakie nadzieje w związku z tym powinniśmy wiązać z tą wizytą?
No, na pewno jest to potwierdzenie tego, że Polska pełni bardzo ważną rolę w tym konflikcie, że Polska jest państwem tutaj sztandarowym na wschodniej flance. Nie można przecież nie dostrzec i tego, że to Polska największej pomocy udziela w zakresie uchodźców. Przypomnijmy, że już jest ponad 2 miliony obywateli ukraińskich na terytorium Polski i ta liczba będzie się stale zwiększać. Drugi aspekt tej wizyty jest związany przecież z pobytem wojsk amerykańskich na terytorium Polski. Przypomnijmy, że na terytorium Polski przebywa około ponad w zasadzie 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich i ta liczba stale rośnie, a więc ta obecność też na pewno jest związana z tym, że będzie się również na wschodnim flance, szczególnie w Polsce, zwiększała. To wiąże się również ze współpracą gospodarczą, wiąże się z zakupami sprzętu przecież. Wiemy, jakie są plany Polski zakupów 250 czołgów.
Abramsów.
Mamy w planie typu Abrams, najbardziej nowoczesnych czołgów świata. Mamy w planie przecież zakup samolotów F-35. Mamy w planie, już zakupiliśmy częściowo rakiety dalekiego zasięgu HIMARS, które przypomnijmy, że one mogą razić obiekty na polu walki rozmieszczone od 80 km aż nawet do 300 km, a więc te rakiety o charakterze odstraszającym Federację Rosyjską. Na pewno na tych zakupach się nie skończy. Ja przewiduję tutaj jeszcze w przyszłości zakup śmigłowców AH-64, które razem z czołgami Abrams stanowiłyby jeden taki system rozpoznawczo-uderzeniowy, ponieważ zdolności, które posiadają AH-64 Apache, to są zdolności do rozpoznawania pola walki, do współdziałania z czołgami, ale przede wszystkim do zadawania strat czołgom i bojowym wozom piechoty nacierających wojsk.
Panie profesorze, czyli możemy się spodziewać po tej wizycie wymiany handlowej, większej liczby
większa
żołnierzy.
Obecność, współpraca, zacieśnienie współpracy militarnej, gospodarczej, no i oczywiście politycznej.
Panie profesorze,
współpraca polityczna rozpoczyna inną współpracę.
Oby tak było, obyśmy dzięki tej wizycie byli bezpieczniejsi. Naszym gościem był profesor Mirosław Banasik, politolog, specjalista od spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.